Słuchajcie, temat, dzisiejszy temat nieczystości to jest naprawdę temat rzeka i moglibyśmy tutaj spędzić długie godziny, żeby go z wszystkich możliwych stron spróbować zobaczyć i pewnie by nam czasu brakło. Dlatego też ta perspektywa, którą będę chciał przedstawić, będzie bardzo konkretna i taka trochę jednotorowa. I oczywiście będzie mi znów zależało na tym, żeby pokazać perspektywę taką najgłębszą, duchową problemu, ale potem też w jaki sposób możemy z tym problemem przy pomocy łaski Bożej sobie radzić, w jaki sposób wychodzić z nieczystości po to, żeby kształtować w sobie cnotę przeciwną, czyli czystość. Zaczniemy jak zwykle od Ewagriusza z Pontu. Ewagriusz w swoim dziele o praktyce astetycznej opisał tę kwestię też nieczystości. Jakby kobiety czytały ten tekst, to mogłybyście mieć takie trudne doświadczenia, bo generalnie cały tekst jest napisany z perspektywy tego, dlaczego kobieta dla mnicha jest wielką pokusą i jak najdalej od kobiety, żeby ten mnich był, bo to ona jest wszystkiemu winna. Ale spróbujmy odejść od tej perspektywy kobieta-mężczyzna, z perspektywy właśnie takiej jednostronnej, pamiętając, że Ewagriusz zawsze pisze do mnichów, czyli nie do studentów duszpasterstwa akademickiego świętej Anny, tylko do mnichów żyjących na pustyni, dla których tym właśnie największym zagrożeniem jest wejście w pokusy światowe. Mając to gdzieś z tyłu głowy, spróbujmy te wątki płciowe na razie sobie trochę odłożyć na bok i równie dobrze kobiety mogą sobie w miejsce pokusy postawić mężczyzn i będzie dokładnie tak samo działało. Pisze tak. Powściągliwość rodzi wstrzemięźliwość. Obżarstwo zaś jest matką rozpasania. Olej karmi lampę w latarni, a spotkanie z kobietą wznieca ogień rozkoszy. Gwałtowność fal rzuca nieobciążonym statkiem, a myśl o nieczystości umysłem niewstrzemięźliwym. Ten tekst rozwija się daleko dalej. Tam opowiada o całej logice tej pokusy, jak ona przychodzi, ale punkt wyjścia jest taki dla Ewagriusza, że największym naszym problemem jest to, że mamy nieukształtowaną w sobie powściągliwość i wstrzemięźliwość. Jakbyśmy byli uporządkowani wewnętrznie, jakby ten wymiar właśnie naszej duszy, jak pamiętacie cały schemat, ciągle musimy mieć w głowie tę konferencję wstępną, jakbyśmy mieli uporządkowanie w tym wymiarze właśnie takim porządliwym naszej duszy, to wtedy nie mielibyśmy żadnego problemu. Ani z obżarstwem, ani z nieczystością. A skoro jest nieuporządkowanie, skoro ta nasza porządliwość nas prowadzi do tego, co cielesne, to w związku z tym wkrada się i obżarstwo, o którym jeszcze będzie mowa, i nieczystość. No i równocześnie Ewagriusz mówi bardzo rozsądnie. Nie dziw się, że pojawia się w twoim życiu taki problem, jeżeli ciągle go podsycasz i karmisz. Trochę tak jak dolewając do lampy oliwy, ona będzie ciągle płonąć. Jak będziesz dolewał, to nie dziw się, że ogień nie gaśnie. No i trochę o tym właśnie będziemy chcieli dzisiaj powiedzieć. Z jednej strony o tym, co sprawia, że ta lampa ciągle płonie i co jest tym olejem, który ją podlewa, a z drugiej strony jak to zrobić, żeby ten ogień porządliwości trochę przygasić. Musimy o tym pamiętać, że to jest taki temat, który jest niesamowicie delikatny z wielu różnych powodów. Niesamowicie delikatny, dlatego że dotyczy najintymniejszych sfer naszego życia. I nikt z nas chyba nie ma wątpliwości co do tego, że jest to sfera jedna z najbardziej wstydliwych. I bardzo dobrze, że tak jest. Bardzo dobrze, że mamy wstyd, który chroni nas przed wieloma grzechami w tej dziedzinie, ale równocześnie ten wstyd też może być dla nas paraliżujący. To znaczy wtedy, kiedy już upadniemy w tej dziedzinie, to bardzo trudno nam poprosić o pomoc, bo jest nam po prostu wstyd o tym powiedzieć, do tego się przyznać najpierw przed sobą samym, przed Panem Bogiem, przed drugim człowiekiem. Jest to temat bardzo intymny i też chyba nikogo nie muszę przekonywać, że z jednej strony sfera taka seksualna jest obiektem bardzo wielu różnych żartów i dowcipów, Lubimy o tym żartować, często tym żartujemy, a równocześnie nie lubimy o tej sferze rozmawiać tak szczerze. Na takim poziomie szczerej rozmowy to jest temat bardzo tabu. Z bardzo małym gronem osób, takim absolutnie najbliższym, możemy zgodzić się na to, żeby wejść w tę rozmowę na takim naprawdę poziomie poważnym. Mamy problem w ogóle też językowy. Trochę z jednej strony właśnie przez to, że to jest temat wielu żartów, to mamy język trochę taki żartobliwy i wulgarny, a z drugiej strony mamy język medyczny. A i tak, kiedy używamy pojęć medycznych, one nas trochę zawstydzają, jak o nich mówimy. Nie? I tak trochę ściszamy głos, żeby te części ciała są jakieś takie bardziej w stosunku do innych. Nikt się nie rumieni, jak mówi o ręce. Ale jak mowa o penisie i pochwie, to już nie czujemy się tak komfortowo w tym języku. Nie? Więc nie mając wypracowanego też języka, języka, który zawiera z jednej strony pewną delikatność, a z drugiej strony też normalność, mamy trudność komunikacyjną o tej sferze. Też myślę, że wiecie o tym, mam nadzieję, że nie z własnego doświadczenia, że nikt z nas nie został kiedykolwiek skrzywdzony na płaszczyźnie seksualnej, ale że jest to taka sfera, że kiedy jest przeżywana bez miłości, to jest nieprawdopodobnie krzywdząca. Do tego stopnia, że zranienia związane z seksualnością mogą zdeterminować czyjeś życie na wiele, wiele lat albo i na całe życie. Że te rany, szczególnie zadane w dzieciństwie, zadane w sposób przemocowy, kiedy właśnie seksualność jest oderwana całkowicie od miłości i przeniesiona na kontekst przemocy, gwałtu, niszczy ludzkie życie i zadaje bardzo głębokie rany. To jest też sfera, która w jakiś sposób może zdeterminować całe nasze życie duchowe. Jest cały szereg ludzi, bardzo pięknych ludzi, którzy nie radzą sobie właśnie w jakimś obszarze nieczystości i równocześnie mają bardzo głębokie przeświadczenie, że są źli, że całe ich życie jest nieczyste z powodu tej jednej sfery, albo zmagając się na przykład z grzechem masturbacji czy pornografii, mają takie przeświadczenie, że to jest jedyny grzech w ich życiu. Kiedy udaje im się z tego grzechu jakoś wyjść, mają miesiąc, dwa, trzy, pół roku doświadczenia czystości, to przychodzą i mówią: przysiędzą, ja nie mam się z czego spowiadać. W moim życiu już nie ma żadnych innych grzechów. Bo ta sfera jest tak delikatna i zarazem potrafi być tak wyolbrzymiona, że potrafi nam przysłonić całkowicie perspektywę. Jakby nic innego już w naszym życiu duchowym nie istniało. Bardzo często jest też tak, że nieczystość jest tylko wierzchołkiem góry lodowej. I my bardzo się skupiamy na tym wierzchołku, zapominając o całej tej górze, która jest ukryta. Co mam na myśli? Mianowicie, bardzo rzadko jest tak, że to sama nieczystość jest naszym największym problemem. Najczęściej ona jest tylko pewną reakcją obronną przed problemem, który jest znacznie głębszy i znacznie bardziej natury duchowej. Bardzo często nieczystość jest objawem tak naprawdę nieumiejętności przeżywania swoich własnych emocji, taką formą kompulsywną rozładowywania trudnych emocji, tak zwanych trudnych emocji, z którymi sobie nie radzimy. Bardzo często nieczystość jest formą zrekompensowania sobie doświadczenia jakichś porażek albo w ogóle takiego ogólnego stanu niezgody na siebie, na swoje życie, na swoją historię, tego, co nazywamy niskim też poczuciem własnej wartości. Bardzo często ta chwila przyjemności, którą dostarcza przeżycie erotyczne, ma zrekompensować ten nieznośny ból własnej egzystencji. Oczywiście mechanizm jest bardzo uzależniający i wykańczający człowieka, bo daje tylko moment przyjemności, po którym jest znacznie głębszy kac moralny i jeszcze bardziej pogłębione to doświadczenie, że jestem beznadziejny i do niczego i czuję się jeszcze gorzej, ale zapętlam się w tym kole i nie potrafię z niego wyjść. Tacy dwaj przewodnicy, którzy dzisiaj z Ewagriuszem z Pointu będą nam towarzyszyć, Jan Kasjan z V wieku i Jan Klimak z VI, piszą tak. Naszą walkę toczymy przeciw duchowi rozpusty. Ta dzika wojna trwa dłużej niż inne. Dzika wojna. Nie są błahe sprawy. Wszystkie demony próbują zaciemnić nasz umysł, ale demon nieczystości jest tym bardziej skuteczny niż wszystkie inne. Dałem te dwa cytaty nie po to, żeby nas tutaj dobić, ale po to, żeby pokazać, że trzeba się naprawdę nastawić na bój, który długo trwa, który jest ciężkim bojem i z przeciwnikiem, z którym nie ma żartów. Jeśli chodzi o samą terminologię, same pojęcia, to zwróćcie uwagę, że my w języku polskim mamy przynajmniej kilka synonimicznych wyrażeń, jak nieczystość, rozpusta, lubieżność, pożądliwość. I języki klasyczne, zarówno język grecki, jak i łacina, którymi się posługiwali ojcowie, również ma wiele terminów, które z jednej strony trochę działają jak synonimy, z drugiej strony wskazują na pewne trochę inne aspekty. Terminem, który najczęściej używa Ewagriusz z Pointu, ale też Pan Jezus z Ewangelii, to jest grecki termin porneia. Ten termin oczywiście my znamy przede wszystkim ze słowa pornografia, bo ono tam jest rdzeniem tego wyrażenia. Ale w Grece klasycznej to jest termin, który pochodził po prostu od słowa porne, czyli prostytutka. A ten rzeczownik pochodzi od czasownika pornemi, czyli sprzedaje, sprzedawać. Prostytutka to jest ta, która się sprzedaje. Więc zobaczcie, co tu jest takiego ciekawego do zwrócenia uwagi. Nie? Ta porneia, ta nieczystość, to w niej najgłębszym rdzeniem będzie to, że my sprzedajemy siebie. Tracimy to, kim jesteśmy. Tracimy prawdę o sobie. Nie wiem, czy mam się uruchamiają takie linki do tego, o czym już mówiliśmy w wcześniejszych konferencjach. Nie? O pokorze i przeciwieństwie pokory, o grzechu pychy, nie? Która jest niezgodą na siebie, nieprawdą o sobie. Więc także w tym terminie widać, jak bardzo ważne w całym życiu duchowym, także w tych grzechach, które dotyczą wprost, wydawałoby się, naszej cielesności, a nie tego, co jest takie wzniosłe duchowe, i tak będzie ostatecznie chodziło o znajomość siebie i prawdę o sobie. Bo sam nawet etymologicznie ten termin nam pokazuje, że najgłębszym problemem nieczystości jest to, że w niej możemy zatracić to, kim jesteśmy. Na dwa sposoby. To znaczy albo zatracić w ten sposób, że ten grzech będzie nas przekonywał o tym, jacy jesteśmy źli, beznadziejni, nieczyści, bez wartości. Albo w ten sposób, że w tym grzechu będziemy próbowali znaleźć pociechę, kiedy będziemy mieli zafałszowany obraz nas samych. Będziemy próbowali sobie jakoś zrekompensować to trudne doświadczenie. W późniejszej, w takim stosowaniu już w tych czasach biblijnych, chociażby kiedy Pan Jezus będzie używał tego terminu, to już ten termin porneia jest takim terminem szerszym, już znaczy nie tylko prostytucję, ale wszelkiego rodzaju formy nieczystości, nieuporządkowania seksualnego, wyuzdania. Pan Jezus w Ewangelii Marka w 7 rozdziale, kiedy wymienia grzechy, które pochodzą z naszego serca, z naszego wnętrza, to również jeden z tych grzechów, który wymienia, to właśnie porneje, nieczystość, to wyuzdanie. Jest oczywiście też termin grecki, moicheia, który znaczy cudzołóstwo, i też tam, gdzie w Ewangeliach będzie mowa o cudzołóstwie, to Pan Jezus będzie używał tego terminu. Ono jest węższe znaczeniowo. Chodzi po prostu o stosunek seksualny z osobą, która nie jest twoim mężem, twoją żoną, nie z małżonkiem. W języku łacińskim szczególnie dwa terminy, myślę, dla nas mogą być jakieś znaczące. Fornicatio, które najczęściej tłumaczymy jako rozpustę, takie właśnie nieumiarkowanie w czymś, to jest termin, który nam pokazuje jedną ważną rzecz. Nie każda seksualność jest nieczystością. I to jest niesamowicie ważne, ponieważ istnieje taka choroba duchowa, polegająca na wyolbrzymieniu nieczystości i interpretowaniu każdego doświadczenia seksualnego i erotycznego jako grzech. Również czasami dotyka to małżonków, którzy mają takie, a nie inne wyobrażenie o seksualności, o Bogu, wypaczone, gdzie mają przeświadczenie, że każde ich współżycie seksualne, także w małżeństwie, jest grzechem i nieczystością. Ale to jest problem duchowy. Nie mam czasu, żeby się nim zająć więcej, więc wybaczcie, że tylko tyle tutaj wspomnę. Natomiast właśnie ten termin chcę pokazać, że to jest rozpusta, nadmiar, nieuporządkowane przeżywanie seksualności, a nie, że cała seksualność jest grzechem. Żeby nie wpaść w tę pułapkę. No i jeszcze mocniej to widać w terminie luksuria, tym terminie, który najczęściej używają ojcowie, który stał się tytułem naszego slajdu pierwszego. Termin bardzo szeroki znaczeniowo, od rzeczywistości bardzo pozytywnej, na przykład do tego terminu pochodzi luksus, po właśnie bezpośrednie znaczenie jakiego nieczystości. Nie? Bujność, stan kwitnący, również właśnie samo kwitnienie, rozwijanie się też może być jakąś formą właśnie luksurii, ale też rozwiązłość, wyuzdanie, ekstrawagancja, nadmiar, luksus, zbytek, rozrzutność. No i ten termin już bardzo wyraźnie wskazuje. Nie? Nieczystość jako nadmiar przeżywania właśnie tej porządliwości, seksualności w sposób nieuporządkowany. Ale zarówno w terminach łacińskim, greckim, jak i w terminie polskim w słowie nieczystość kryje się pewnego rodzaju dwuznaczność. Z jednej strony, kiedy mówimy o nieczystości, to od samego początku rozumiemy, że chodzi o sferę seksualną, ale równocześnie, używając tego terminu nieczystość, myślimy w ogóle o jakimś takim nieuporządkowaniu wewnętrznym człowieka. Czasami słowo nieczystość staje się po prostu synonimem jakiegokolwiek grzechu. Ludzie mówią, jestem nieczysty, nie tylko wtedy, kiedy przekroczyli szóste przykazanie Boże, ale także, kiedy zrobili coś ohydnego, powiedzmy, wstrętnego, nie? Coś, co samych ich jakoś obrzydziło. I niekoniecznie to dotyczy tego przykazania. Więc ten termin z jednej strony będzie nas od razu odsyłał do właśnie złego wykorzystania przyjemności seksualnej, ale z drugiej strony będzie trochę takim pytaniem o nasze najgłębsze motywacje, intencje, o to, co byśmy nazwali jakimś takim motorem, który kieruje naszym życiem wewnętrznym. I trochę w tym znaczeniu słowo nieczystość jest takim papierkiem lakmusowym do sprawdzenia tego, na ile jesteśmy wewnętrznie uporządkowani, a na ile nie. Rzecz, która też, myślę, jest bardzo ważna, to żeby pamiętać, że nigdy człowiek, cokolwiek by nie zrobił, nie staje się nieczysty. To znaczy, ta rzeczywistość nieczystości nie określa całej naszej tożsamości. Nasze myśli, nasze czyny, nasze zachowania mogą być nieczyste. Ale my nie stajemy się nieczyści. To znaczy, szatan próbuje nam to wmówić. Szatan nas próbuje do tego przekonać, że zrobiłeś coś nieczystego, więc stałeś się nieczysty. Że trochę jak na tym obrazku, nie? Te brudne ręce, nie? Stają się jakimś symbolem całych nas. Ale to jest narracja, którą nam próbuje wtłoczyć w nasze myślenie szatan. Pan Bóg nigdy nie patrzy na nas przez pryzmat naszej nieczystości, jakby to było coś, co określa naszą tożsamość. Ta dwuznaczność będzie potrzebna dlatego, że oczywiście będę mówił tutaj o nieczystości w rozumieniu szóstego przykazania przede wszystkim, ale równocześnie będę starał się pokazać jakieś takie głębsze mechanizmy, które tym jakoś kierują. Te mechanizmy, które dzieją się właśnie na najgłębszych, gdzieś w najgłębszych pokładach naszego serca i równie dobrze funkcjonują też w odniesieniu do innych grzechów. W ogóle prezentacja będzie uboga w zdjęcia z dość oczywistych powodów. Proszę za dużo sobie na niej nie wyobrażać, bo to jest jedna z przyczyn, w której można wejść w nieczystość. Szóste przykazanie to jest przykazanie, które ma wiele różnych wariantów. Czasami jako księża się tak trochę uśmiechamy, że jest taki typ penitenta, który spowiada się: złamałem szóste przykazanie. Czyli Bo jest pewna różnica między miałem nieczystą myśl, a dokonałem gwałtu. Nawet powiedziałbym poważna różnica ciężaru winy. I no, myślę, że nie trzeba wam ich jakoś tam wszystkich wymieniać, ale zobaczcie tylko to spektrum, jak ono jest szerokie. Tak? Od nieczystych myśli i pragnień, przez nieczyste spojrzenia, przez nieczyste obrazy, jakie oglądamy, czyli pornografię, przez nieczystość z samym sobą, samogwałt, masturbację, przez prostytucję, najbardziej skrajne formy nieczystości, czyli właśnie te przemocowe, gwałt i chyba najgorszy, jaki można sobie wyobrazić, czyli pedofilię, czyli gwałt zadany na nieletniej osobie, na dziecku. Cudzołóstwo, gdzie przez cudzołóstwo rozumie się też szereg różnych zachowań, najprościej zdefiniować, czyli stosunek seksualny, czy jakikolwiek czynność seksualną, która jest realizowana między osobami, które nie są związane małżeństwem. Więc także nieczystość przedmałżeńska wpisuje się po prostu w cudzołóstwo. Choć zaczęliśmy używać tak delikatniejszego języka, nie? Lepiej to brzmi nieczystość przedmałżeńska niż cudzołóstwo. No nie, no bo to docelowo będzie moja żona, mój mąż. A kto wie? A kto to wie? No i też jest taki aspekt nieczystości, o którym dość rzadko się mówi, ale on także istnieje, czyli nieczystość małżeńska. Nie każdy sposób przeżywania seksualności w małżeństwie jest czysty. Może być także bardzo krzywdzący i raniący sposób przeżywania seksualności w małżeństwie. Także przemocowy. Ale to, co łączy wszystkie te grzechy, to Evagrius Pointu powie, że jest to kierowanie się w swoim zachowaniu czymś, co byłoby jakoś związane z najniższymi sferami naszego człowieczeństwa, z tym, co nawet by ojcowie wschodni nazwali częścią zwierzęcą naszego człowieczeństwa, jaką jest instynkt. Kierowanie się instynktem, czyli nie przeżywanie swojego życia w sposób racjonalny, uporządkowany, logiczny, taki, który widzi dalekosiężne cele, bez dalekowzroczności, bez metodyczności, bez celu, ale kierowanie się instynktem jako takim impulsem, taką siłą, która z nas wybucha i każe natychmiast i od razu zrealizować pragnienie, które się we mnie rodzi. To jest potężna siła. Myślę, że też nikogo z was nie trzeba przekonywać, że seksualność to jest jedna z największych sił, jaka w nas jest. Mam osobiste zdanie, że są potężniejsze, ale ta jest jedną z największych. I jak ona, jak taki ogień zapłonie, to bardzo trudno ją ugasić. Tym jeszcze też za chwilę. I człowiek, który kieruje się jakąś nieczystością w swoim życiu, czy jest poddany tej pokusie, tej natrętnej myśli nieczystości, to jest właśnie człowiek, który ulega temu czystemu instynktowi. Takim, kieruje się takim błyskawicznym zaspokojeniem swoich potrzeb, bez patrzenia na konsekwencje. Czy dzisiejszym językiem psychologicznym nazwalibyśmy to takim zachowaniem kompulsywnym. Takim, które nie jest poddane refleksji, nie jest twoim takim w pełni wolnym wyborem, tylko trochę jest już wpisane niejako w twoją cielesność, w pewien automatyzm twojego zachowania. Musisz to zrobić. Z jednej strony, ktoś by powiedział, no ale to się tak trochę nie klei, z tym, że ten sam Evagrius Pointu powie, że to jest natrętna myśl. No jeżeli myśl, to jest rozum, a nie instynkt. Że jeżeli chodzi o, jeżeli to się dzieje w naszej głowie, no to jest właśnie coś, to jest jeden z grzechów naszego rozumu. Nie wchodząc w jakieś szczegóły, oczywiście pamiętajcie cały czas o antropologii, którą ma Evagrius, ona jest trochę inna niż nasza. On nie będzie mówił o mózgu i o funkcjach mózgu, tylko będzie mówił o duszy i częściach składowych duszy, gdzie pamiętajcie, że pożądliwość to była też część składowa duszy. Ale z drugiej strony to się skleja w ten sposób, że pokazuje, jak bardzo w nas są połączone te mechanizmy. Że z jednej strony szatan przychodzi z pokusą, która zaczyna krążyć w naszej głowie i równocześnie to, co krąży w naszej głowie, potrafi uruchomić tę potężną siłę naszego ciała, naszej cielesności. No jak wiemy o tym, że generalnie nasze ciało zawsze działa przez impuls nerwowy, który wychodzi z naszego mózgu. Żebym mógł do was pomachać, to najpierw musiała się tu pojawić taka myśl, która potem przeszła w formie impulsu elektrycznego do mojej rączki i ona macha. Tu się wszystko zaczyna. Zawsze tu się to zaczyna. Pojawia się impuls, ale potem potrafi zawładnąć całym naszym ciałem. Mówiłem o tym, że to jest długa walka. Tak nam to zaznaczył Jan Kasjan. Niektórzy się śmieją. Jest tak powtarzany taki żart, że nieczystość umiera parę godzin po śmierci. I powiem wam szczerze, że jak zacząłem spowiadać, to doświadczyłem takich sytuacji, w których przychodzili naprawdę starzy ludzie. Tacy, co, jak to mówi się, jedną nogą w grobie. I oni się spowiadali z nieczystości. Czasami sami z takim doświadczeniem mówiąc, no proszę księdza, no tak biologicznie to już nie powinno działać. No działa. To trochę niestety budzi niepokój zawsze we mnie. Ja mówię, kurde, naprawdę nigdy nie będzie spokoju, nie? Nigdy nie będzie takiego momentu, żeby ona odpuścić, że to po prostu sobie minie. No okazuje się, że chyba nie. Że chyba nie ma takiego momentu. Jan Kasjan w swojej regule, w księdze szóstej, powie: niewielu odnosi zwycięstwo całkowite. Bój trwa aż do pokonania pozostałych wad. Jan Kasjan się trochę różni tutaj z Ewagiuszem z Pointu. Ewagiusz był trochę większym optymistą, ale optymistą teoretykiem. Bo Ewagiusz mówił, że to są grzechy cielesne, czyli te, które najpierw się udaje pokonać, a trudniejsze są te duchowe, które są głębiej. Tylko, że pamiętacie życie Ewagiusza? Gdzie się kończy jego żywot tym, że ma doświadczenie pokusy, którą przegrywa, i ostatnie jego słowa: Bóg mnie opuścił. On sobie teoretycznie powiedział, że to pierwsze umiera. A w praktyce życia wydaje się, że do końca toczył tę walkę na poziomie cielesności. I historia jego upadku raczej o tym świadczy. Jan Kasjan, żyjący troszkę później, już jest doświadczony życiem swojego starszego kolegi i mówi: nie. To, że jest cielesne, to wcale nie oznacza, że najpierw się to pokonuje. Że właśnie nieczystość będzie się karmić wszystkimi naszymi niepowodzeniami w innych sferach. Bo ona ciągle będzie podpowiadana nam przez szatana jako pocieszyciel, lekarstwo na trudny dzień, na złe samopoczucie, na porażkę, na niezgodę na to, co się dzieje. I przez to, kiedy będzie ci wydawało, że udało ci się to wyciszyć, to ciągle będzie wracał ten temat na nowo, wraz z nowymi doświadczeniami życia. To nie jest najlepsza nowina, mam świadomość, ale nie chcę was okłamywać. Tak mówią ojcowie i życie jakoś potwierdza. Ale to, na co najważniejszego bym chciał zwrócić uwagę, idąc za owymi ojcami pustyni, oni mówią: zwróć uwagę na to, że nieczystość ma te dwa oblicza, wewnętrzne i zewnętrzne. I ważniejsze jest oczywiście to wewnętrzne. Czyli żeby móc z tym walczyć, to musisz tak naprawdę zanurzyć się w to, co jest jakąś najgłębszą przyczyną nieczystości w tobie. Nie tylko w zewnętrzne zachowania. One są tylko pewnym zewnętrznym mechanizmem objawiającym problem, który jest gdzieś głębiej. Więc pytaj bardziej o swoje intencje, o swoje motywacje, o swoje myśli, niż tylko o zewnętrzne czyny, zachowania. Ja zawsze używam takiego przykładu, on pewnie nie jest doskonały i wszyscy siedzący tutaj studenci i kolegium medicum zaraz na mnie krzywo popatrzą, ale generalnie jak się jest chorym, to my mówimy, że muszę walczyć z kaszlem, z katarem. No ale tak naprawdę nie walczy się z kaszlem i katarem, bo to nie jest problem, tylko to jest reakcja organizmu na to, co jest problemem. Siedzący tu panie doktor, tak w miarę? Okej, dobrze, zdany egzamin. Tego też wam życzę na najbliższej sesji. Więc te nasze cielesne grzechy, te, które już są tym wyjściem na zewnątrz tej sfery, one zazwyczaj komunikują, że jest problem, który jest głębiej. Aczkolwiek my bardziej się przejmujemy tym, co jest na zewnątrz. No, chociażby z tego powodu, że boimy się, żeby ktoś nas nie złapał, żeby ktoś tego nie zobaczył, żeby ktoś się o nas o tym nie dowiedział. Dopóki się to dzieje w nas, to jakby czujemy się trochę bezpieczni. Nikt o tym nie wie. Ale jak to wychodzi na zewnątrz, to zaczyna być problemem. No a Pan Jezus już powiedział bardzo mocno. Słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż. A ja wam powiadam. Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Michał westchnął. Ale ma rację. Drodzy panowie, kto z was jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień. Kto z was się nigdy nie dopuścił cudzołóstwa przez nieczyste spojrzenie na kobietę? No, ta norma Pana Jezusa, no to mówimy, no nie, no przesadził. Nie, no, przecież tak się nie da żyć. Ja sobie tylko popatrzyłem na chwilkę. To niektórzy mówią, adorowałem piękno stworzenia. Ale to, co Pan Jezus tu próbuje powiedzieć, to nie to, że każde nasze spojrzenie od razu jest grzechem ciężkim, tylko próbuje powiedzieć, zobacz, co się dzieje w tobie. Dlaczego? Czego szukasz? Co próbujesz sobie wypełnić? Jaki głód próbujesz tym nakarmić? Sięgnij do wnętrza. Ewagriusz z Pointu, funkcjonując w tym świecie właśnie myśli, natrętnych myśli, on będzie mówił, że różne doświadczenia życiowe w tej sferze seksualnej pozostawiają w nas myśli, wspomnienia, do których będziemy ciągle wracać. One będą ciągle do nas przychodzić. Będzie mówił, pokusy nieczystości najczęściej przychodzą jako myśli i wspomnienia. Obrazów, które już kiedyś zobaczyłeś, wyobrażeń, które już kiedyś miałeś, doświadczeń, które już kiedyś przeżyłeś. I wtedy, kiedy Ewagriusz jest świetnym psychologiem, zobaczcie, nie? To jest gość, który pisze w starożytności, a naprawdę zna współczesną psychologię potrzebki. I on mówi, kiedy będziesz miał chwilę smutku, kiedy będziesz miał doła, to wtedy będą wracać te wspomnienia. A będzie mówił tak, kładziesz się spać, tylko się nie możesz zasnąć, leżysz sobie na tej swojej podusi. I to nie jest tak, że wtedy barany przychodzą do głowy, żeby je liczyć. Naprawdę. Wracają wyobrażenia, wspomnienia, obrazy, które widziałeś. Wtedy właśnie. A równocześnie jesteś wtedy najbardziej bezradny. Bo już twój mózg dostał informację, idę spać. Już za bardzo nie koncentruję się i nie, za bardzo nie walczę. Całe ciało dostało informację, jestem rozluźniony, idę spać. Odpoczywam. I mózg dostaje wspomnienie i mówi, to chyba przyniesie mi odpoczynek, ulgę. Ileż grzechów wydarzyło się na łóżku tylko z tego powodu, że na nim leżeliśmy. To był jedyny powód, dla którego się to wszystko tam zaczęło. Święty Franciszek Salezy będzie mówił, że każda pokusa nieczystości, do nieczystości, ale w ogóle myślę, że to każda pokusa inna też, ale jestem w tym temacie, to przy nim zostańmy, ma takie trzy etapy. Pierwszy etap, czyli to, co nazwiemy takim zaproponowaniem nam grzechu przez złego, to To jeszcze nie jest grzech. Spokus nie trzeba się spowiadać. One nie są grzechem. Chcę wam przypomnieć, Pan Jezus miał pokusy. I nie chodził do spowiedzi. Bo pokusa nie jest grzechem. To jest propozycja, która przychodzi. I teraz grzech zaczyna się tam, gdzie wchodzisz w relację z tą propozycją. Najpierw znajdując w niej przyjemność, uciechę. I słuchajcie, znów nie chodzi o to, że żeby to dobrze zrozumieć przez tą właśnie ranę, jakąś uciechę czy przyjemność. Sfera seksualna jest tak stworzona przez Pana Boga, żeby przynosiła przyjemność. Bo to jest. Kiedy małżonkowie współżyją ze sobą, to normalnym stanem jest przyjemność, która temu towarzyszy. Jeżeli przyjemności nie ma, to trzeba iść do seksuologa, psychologa, lekarza, bo jest jakiś problem. Na przykład natury medycznej, że towarzyszy kobiecie ból, a nie przyjemność. Seksualność ma przynieść przyjemność. Tylko problem jest w tym, że przeżywam przyjemność, która nie jest dla mnie przygotowana. Kiedy przeżywam ową przyjemność jako cel sam w sobie. Bo w seksualności przyjemność ma być owocem, efektem miłości. Dwojga ludzi, którzy się kochają, są związani ze sobą małżeństwem, czyli wzięli też odpowiedzialność za siebie. I towarzyszy tej miłości przyjemność wyrażania tej miłości sobie, komunikowania jej też przez ciało. Natomiast kiedy przyjemność staje się celem samym w sobie, kiedy ja sięgam po seksualność tylko dla przeżycia przyjemności, kosztem drugiego człowieka, to wtedy jest problemem. Tutaj chodzi właśnie o taką rozkosz, która staje się celem. Mam radochę, że wszedłem w coś, co jest złe. No i w końcu jest zgoda. To jest ten etap, kiedy dokonuje się w tobie walka, no i po tej walce ulegasz i dajesz zgodę na ten grzech. On się może rozwijać, może być zgoda na poziomie wyobrażeń, myśli, czyli na przykład właśnie długie trwanie w tych wyobrażeniach. Przyszła pokusa, a potem ten czas trwa i trwa i trwa i kolejne obrazy. No albo właśnie zgoda na przykład na pornografię, zgoda na wejście na przykład w stosunek seksualny, w relacji, kiedy jesteście w związku przed ślubem. Cudownie to jest opisane w drugiej księdze Samuela, tam gdzie mamy opis grzechu Dawida, gdzie można powiedzieć, są takie cztery kroki, jak się to zaczyna. Wszystko zaczyna się od tego, że Dawidowi się nie chciało pójść na wojnę. Wszyscy, tekst mówi, na początku roku, gdy królowie zwykli wychodzić na wojnę. Dawid powiedział, nie idę. W tym roku mam wolne. Wszystko zaczęło się od lenistwa. Potem Dawid nie odwrócił wzroku, bo zobaczył z balkonu Batrzebę, jak się kąpi. I każdy przyzwoity chłop by wtedy powiedział, nic by nie powiedział, odwróciłby się. Nie będę patrzył. A on se podglądał. A potem go jeszcze zżarła ciekawość. Bo mówi, fajna ta kobieta. Która to jest? Jak ona się nazywa? A skąd ona jest? A ma chłopa. I zaczął być ciekawski. I dowiedział się o niej trochę. Dowiedział się na tyle, że ją sprowadził do swojego pałacu. Całkiem dużo się o niej dowiedział. Gdzie mieszka, jak ją sprowadzić. Dowiedział się też, że ona jest zainteresowana relacją z nim. Też jest duża wiedza. Bo Batrzeba mogła być męczennicą. I mogła powiedzieć, możesz mnie zabić, ale nie zdradzę męża. Więc to nie jest tak, że tylko Dawid tam zabił. Tak się zwykło na niego tę winę zwalać. Pismo Święte o Batrzebie to jest bardzo ciekawe, bo nawet ją wkłada nie? W życiorys Pana Jezusa w rodowód. I żeby tak źle o niej nie mówić, to się mówi, dawna żona Uriasza. Nie patrzyła, nie? Więc dla dalszego porządku historii zbawienia trzeba było trochę Batrzebę w dobrym świetle przedstawić. No ale summa summarum, Dawid się też dowiedział o tym, że ona da zgodę. Że da zgodę. No i dochodzi do grzechu, nie? Do cudzołóstwa. Cały ten mechanizm jest przepięknie opisany. I teraz słuchajcie, przechodzę już do po takim zobaczeniu, skąd się to bierze, gdzie to w nas jest, jakie działają mechanizmy pokusy, jak się to rozwija, to teraz chciałbym już przejść do takiego etapu, czas na etap uzdrowienia. Jak to w sobie leczyć, jak sobie z tym radzić, jak walczyć. I najpierw bym zaczął od obalenia takich czterech mitów i je odniosę do bardzo konkretnych grzechów, jakim jest grzech masturbacji i pornografii. Dlaczego do nich? Ponieważ ośmielam się założyć, czysto teoretycznie, że raczej będzie to większy problem ludzi siedzących na tej sali niż na przykład prostytucja czy gwałt. Nie wiem, czy się zgodzicie, że wydaje się, że założenie jest słuszne. Czy nie mam na to badań naukowych. Więc słuchajcie, pierwszy mit polega na tym, że bardzo wiele osób ma takie przeświadczenie, ono jest najczęściej nieuświadomione, ale bardzo głęboko tkwiące, że to jest mój problem i tylko mój. I że nikt inny na świecie tego problemu nie ma. Oczywiście, wy mi przed chwilą przyznaliście, że raczej jest tak, że więcej osób na tej sali ma taki problem niż na przykład problem z prostytucją. Ale kiedy przychodzi potem zmierzyć się z tym grzechem, na przykład wyznając go w konfesjonale, to x osób funkcjonuje wtedy w takim myśleniu, no jak to powiedzieć, żeby ksiądz nie zszedł na zawał serca, jak ja powiem, że popełniłem samochód. Prawdopodobnie ksiądz pierwszy raz w życiu słyszy o tym grzechu. Nie? I wtedy są różne techniki spowiadania się z nieczystości. To jest taka technika, tak włożę to między inne grzechy i może nie zauważę. Taka na kanapkę. Jest taka technika na karabin maszynowy. Wypowiem z taką prędkością, że nie ma szans, żeby zrozumieć. Są tacy, którzy mówią, zacznę od grubego kalibru, potem go zanudzę innymi i nie będzie pamiętał. Inni znowu uważają, że lepiej zostawić na koniec, bo to będzie takie wrażenie, że to jest takie najmniej poważne. Mamy cały szereg mechanizmów do sposobu wyznawania tego grzechu, bo gdzieś za tym kryje się takie przeświadczenie, to jest mój problem i nikt innego nie ma. Więc chcę was pocieszyć i zmartwić. Problem jest mega powszechny. Były takie badania kilka lat temu przeprowadzone na polskich uczelniach wyższych, gdzie pytano studentów bezpośrednio o pornografię. Nie o masturbację, tylko o pornografię. Choć one bardzo często są powiązane ze sobą. 80% polskich studentów powiedziało, że ma kontakt z pornografią. Codziennie korzysta z niej 11%. Ponad 15% uważa, że jest uzależniony. Oczywiście jest duża dysproporcja, kiedy rozdzielimy to na płcie. Jest nieporównywalnie wyższy wynik u mężczyzn. Dużo niższy u kobiet. Co nie oznacza, że kobiety są całkowicie wolne od problemu. I to jest też taki wątek, który chciałbym wam, drogie dziewczyny, tutaj położyć na sercu. Ponieważ znam już kilka historii, kiedy bardzo zaawansowany był związek, na takim etapie nawet ślubnym, i wtedy dziewczyna dowiedziała się, że jej chłopak ma problem, czy już nawet narzeczony, z masturbacją i pornografią. I dla dziewczyny to było tak bolesne doświadczenie, że albo w konkretnym przypadku ten związek się rozpadł, to znaczy zerwała zawęczyna, uważając się zdradzoną przez niego, albo bardzo mocno zachwiał tym związkiem. Więc nie chciałbym oczywiście wam zaniżyć standardów i powiedzieć, no, że generalnie nie znajdziecie chłopaka, który nie ma z tym problemu, choć brutalność każe powiedzieć, prawie nie znajdziecie, który nie ma żadnego doświadczenia i żadnego kontaktu. Ale przede wszystkim chciałbym was prosić o to, żebyście przyjęły trochę inne kryterium. Nie tyle nigdy nie upadł w tej sferze, co raczej czy naprawdę walczy w tej sferze. Czy naprawdę mu zależy na tym, żeby sobie z tym poradzić. A równocześnie was, drodzy panowie, proszę o to, żebyście byli uczciwi wobec dziewczyny. To znaczy, jeżeli macie problem w tej sferze, to nie trzymajcie tego jako temat tabu, który wyjdzie 2 lata po ślubie, jak was przyłapie na oglądanie pornografii. Bo to będzie bardzo bolesne wtedy. Bo to będzie naprawdę doświadczeniem głębokiej zdrady. Takim żyjąc przeświadczeniu, że ty nie masz z tym problemu, a potem spadną łuski z oczu. Drugi mit właśnie polega na tym, że cały szereg dorastających młodzieńców ma takie przeświadczenie, mam z tym problem, ale ślub to rozwiąże. Po ślubie już go nie będzie, no bo będę współżył z żoną, to już nie będę miał problemu z masturbacją i pornografią. Na czym polega problem tego sposobu myślenia? Po pierwsze na tym, że nic po ślubie samo się nie dzieje. Nic, co było problemem, się nie rozwiązuje w sposób magiczny. A po drugie, zobaczcie, jaki się za tym kryje obraz żony. Po co jest żona? Do rozładowywania twojego napięcia seksualnego, które do tej pory rozładowywałeś pornografią, teraz rozładujesz żoną. Przecież żaden facet nie powie, że tak myśli. Ale tak myśli. Trochę podświadomie, ale to jest mechanizm, który kieruje. Jeżeli masz nieuporządkowanie w tej sferze, to znaczy używasz pornografii i masturbacji do rozładowywania napięcia albo sprawienia sobie przyjemności dla pocieszenia się, to żona nie jest zastępnikiem pornografii. I stosunek seksualny z żoną nie do tego służy. To jest temat, którym trzeba się zająć już tu i teraz, żeby móc w dojrzały sposób wejść w małżeństwo i nie krzywdzić siebie nawzajem. Trzeci mit polega na tym, że dzisiaj bardzo często różni specjaliści, seksuolodzy, psycholodzy mówią, że masturbacja jest czymś pożądanym i zdrowym. Jest po prostu reakcją naturalną naszego organizmu. Tak jak jesteśmy głodni, to idziemy zjeść. Tak jak odzywa się potrzeba seksualna i napięcie, to rozładowujemy masturbacją. Tak się mówi, że współczesna psychologia. Ja specjalnie wam dałem tutaj tekst magisterium Kościoła z 75 roku. Nie wiem jak wy, ale ja nie żyłem wtedy. Wydaje się, że nie byłem jeszcze w planach moich rodziców. Jeszcze się nie znali w ogóle. I Kongregacja Nauki Wiary pisze tam tak. Często poddaje się dziś wątpliwość lub bezpośrednio kwestionuje tradycyjną naukę Kościoła katolickiego, według której masturbacja stanowi poważne nieuporządkowanie moralne. Mówi się, że psychologia i socjologia wskazują, że zwłaszcza u młodzieży masturbacja jest powszechnym elementem dojrzewania seksualnego, a więc nie ma w niej rzeczywistej i ciężkiej winy. Taki jednak pogląd jest sprzeczny z nauczaniem i praktyką duszpasterską Kościoła. Dzisiejsza psychologia dostarcza zagadnieniu masturbacji wielu ważnych i pożytecznych wskazówek, w oparciu o które należy wydawać bardziej właściwe sądy odpowiedzialności moralnej i ukierunkować działalność duszpasterską. Więc to nie tak, że tak ostatnio psychologia to mówi. W 75 roku psychologia też to mówiła. Ale psychologia nie zajmuje się oceną moralną działań ludzkich. Co nam mówi psychologia, i to jest ważne, pozwala nam zbadać poziom naszej odpowiedzialności moralnej. Bo coś może być nieuporządkowaniem, czyli może być w sposób obiektywny złem moralnym, ale równocześnie nie musi oznaczać, że ja zaciągam winę, bądź właśnie popełniam grzech ciężki. W sytuacji, w której tracę pewną dobrowolność, jestem uzależniony od danego mechanizmu, wtedy bardzo często właśnie tracę wolność, która jest konieczna do tego, żeby mógł zaistnieć grzech ciężki. Grzech ciężki jest tam, gdzie popełniam coś dobrowolne. Więc ja potrzebuję się z tego spowiadać jako pewnego narzędzia pracy duchowej i wychodzenia, ale niekoniecznie po każdym upadku tracę stan łaski uświęcającej i nie mogę iść do komunii. I tu potrzeba mądrego spowiednika, który nie każe ci przychodzić codziennie do spowiedzi, tylko cię w tym prowadzi, pomagając właśnie w tym rozeznaniu. Więc żeby nie wpaść ani w jedną, ani w drugą pułapkę. Jedna pułapka mówi, nie ma w ogóle problemu, a druga pułapka mówi, każda nieczysta myśl jest grzechem świata. I czwarty mit, mit, który nam próbuje bardzo głęboko w szatan wprowadzić nasze serce, to znaczy, nie da się wyjść z tego grzechu. Z tego się nie da wyjść. Więc chcę powiedzieć, że da się. Jest to trudna walka, ale warto ją podjąć. Słuchajcie, po przeciwnej stronie jest ta cnota czystości, ale ona w Piśmie Świętym się nazywa sofrozynę, czy u ojców greckich sofrozynę. Można ją przetłumaczyć jako mądrość, umiarkowanie, wstrzemięźliwość, skromność, rozwaga, opanowanie, samokontrola. Znaczy, to, co właśnie jest istotą, to to, żeby przeżywać swoje życie w sposób mądry, rozsądny, umiarkowany. Czyli zastanawiać się. Pamiętacie, nie? Nieczystość to jest instynkt. To jest moment, w którym natychmiast muszę zaspokoić się. A sofrozynę, przeciwieństwo, to jest takie, które mówi, zastanów się. Przemyśl to. Nie idź od razu za pierwszą pokusą, za pierwszą taką instynktowną siłą. Jak właśnie tą sofrozynę budować w naszym życiu? Po pierwsze, Ewagriusz mówi, nie da się tego zrobić bez trudu i wysiłku. To naprawdę takie zbudowanie się, wewnętrzna integracja, to jest trud, który będzie cię dużo kosztował. Jak chcesz to zrobić na lekkości, to się nie da. Po drugie, jeżeli nieczystość to jest taki ogień, właśnie takiego popędu, niepohamowania, trudny do ugaszenia, który pożera, to musisz unikać tych wszystkich sytuacji, które mogą rozpalić w tobie ten ogień. Musisz unikać tego wszystkiego, co jest jak dokładanie, jak się mówi, dokładanie drewna do ognia, że ten ogień się rozprzestrzenia. Jak są pożary, to na przykład pożar lasu, to bardzo często się gasi ten pożar nie w ten sposób, że próbujesz zalać wodą to, co już płonie, tylko odcinając dalszą część lasu, żeby nie dostarczyć już paliwa, nie? Żeby już nie miał co pochłonąć. No i trochę na tym to polega. Nie karm myśli, nie leniuchuj, ogranicz konsumpcyjny styl życia, powiedzą ojcowie. Nie karm myśli, to znaczy unikaj tych wszystkich obrazów, wyobrażeń. Pornografii oczywiście, ale wiecie, no dzisiaj wystarczy włączyć Netflixa, nie? Żeby praktycznie oglądać pornografię w każdym możliwym serialu. Więc to mówi, ogranicz to. Uważaj co, przewin scenę, uważaj co oglądasz. Uważaj na książki, które czytasz. Nie karm wyobraźni. Nie leniuchuj. Znaczy przeżywaj życie aktywnie. W lenistwie Dawida się wszystko zaczęło. Nie chciało mu się pójść na wojnę. Iść na wojnę. Znaczy po prostu przeżywaj życie aktywnie. Rób to, co do ciebie należy. Zajmuj się swoim robotą. Nie leż bezczynnie na tym łóżku przysłowiowym. I ogranicz konsumpcyjny styl życia. To znaczy Ewagriusz powie, potrzeba postu. To znaczy takiej umiejętności rezygnacji. Tych wszystkich rzeczy, w których w innych dziedzinach życia powiesz nie. Jakiejś potrzebie, nie musisz jej od razu zaspokoić. Pojawi się w tobie, abym coś zjadł. Nie musisz teraz. Ale taki mam taką ochotę w ogóle dzisiaj, żeby takie fryteczki sobie... No, nie muszę. Nie muszę. Nie muszę od razu. Nie jest rzecz w tym, żeby sobie obrzydzać wszystko, co przyjemne, tylko uczyć się samokontroli. Uczyć się samokontroli. Wtedy będziesz też w sferze seksualnej miał większą władzę. Po drugie, Ewagriusz powie, jałmużna jest lekarstwem. Przez jałmużnę to może nas trochę dziwić, ale chodzi o istotę jałmużny. Istotą jałmużny jest miłość. Czyli zdolność dzielenia się miłością. Nieczystość jest zawsze egoizmem. Ja bardzo często staram się dać, kiedy ktoś przeżywa właśnie grzech nieczystości, to dać mu pokutę w formie miłości. Znaczy zrobić jakieś dobro. Co leczy nieczystość, egoizm? Skupienie się na sobie i na swojej przyjemności? Gotowość do ucieszenia się darem i dobrem innych. Jałmużna właśnie po to jest, żeby odwrócić się od siebie samych i zobaczyć drugiego człowieka, któremu mogę pomóc. No i trzecia rzecz, ostatnia, i tu przeczytam ten tekst, nim skończę, świętego Jana Klimaka. Nie twierdź, że dzięki mowie obrończej i przeciwstawieniu w sporze obalisz demona rozpusty, gdyż ów, jako wojujący z pomocą naszej natury, posiada odpowiednie uzasadnienia. Kto chce walczyć ze swoim ciałem czy z samym sobą zwyciężyć, ten biegnie na darmo. Bo jeśli Pan nie zwali domu cielesności i nie zbuduje domu duszy, to ten bezsilny nadaremnie czuwa i pości. Ofiaruj Panu tę słabość natury, uznając we wszystkim własną bezsilność, a niedostrzegalnie otrzymasz dar powściągliwości. Jan Klimak mówi, nie ma szans poradzić sobie samemu. Dopóki będziesz to opierał na własnych siłach, nawet w tym przeświadczeniu, że będziesz ćwiczył się w cnocie, miarkowania, że wypróbujesz wszystkich możliwych narzędzi, jakie masz psychologiczne, wszystkie książki na ten temat przeczytasz, pójdziesz na terapię, ale nie będziesz pokładał nadziei w Bogu, nie uznasz, że jesteś za słaby, ale Bóg jest potężny, to przegrasz. To przegrasz. Dlatego też ostatnim tym lekarstwem jest modlitwa, tylko jak już powie i ojcowie późniejsi, wytrwała modlitwa. Znaczy nie chodzi tylko o to, wiecie, przychodzi nieczystość i odmów teraz różaniec, nie? Nie w tym rzecz. Chodzi o wytrwałą modlitwę. Choć oczywiście pamiętajcie, że modlitwa Owelusza z Pontu też oznacza modlitwę myślną. To znaczy powtarzanie tych fragmentów Pisma Świętego, które ma nauczone, powtarzanie formuły modlitwy Jezusowej. Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nade mną. Przychodzi myśl, zajmij ją Bogiem. Odejdź od myśli grzesznej i pójdź w myśl Bożą. Więc o taką modlitwę, jako taki akt strzelisty też chodzi. Ale potrzeba tu wytrwałości. Nie wystarczy jeden akt strzelisty rzucony. Potrzeba wytrwałości w tej modlitwie. Ale niech to będzie takim dobrym słowem na koniec. Naprawdę można z tym grzechem walczyć i można odnosić zwycięstwo mocą łaski Bożej. Nie ma takiego grzechu, który byłby potężniejszy od Boga. Nieczystość nie jest potężniejsza od Niego. I najważniejsze to to, żeby zawsze trzymać się blisko Pana Boga i mieć to doświadczenie Jego miłości, która podnosi z grzechu i która wlewa w nasze serce takie przeświadczenie, że każdy z nas jest bardzo przez Niego kochany i chciany. Ostatecznie to jest zawsze nasz największy problem. Nieznanie prawdy o sobie, czyli niewiedzenie, niedoświadczenie tego, jak bardzo Bóg nas kocha.